Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot, kłaniam się nisko we wtorkowy wieczór. Tydzień temu opowiadałam Państwu historię rodziców i opiekunów dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu, jak sobie radzą w sytuacji kwarantanny, izolacji, pandemii. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Państwu o kolejnej grupie osób, która mierzy się z problemami dnia codziennego. O bezdomnych, a przede wszystkim o Towarzystwie Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku, które w czasie koronawirusa pomaga tym właśnie wykluczonym. Osoby bezdomne spotykamy na ulicy od zawsze. Wtopiły się już w miejski krajobraz. Czasem im pomagamy, a czasem po prostu udajemy, że ich nie ma. Sytuacja nie zmienia się od lat. W tym roku jest jednak nieco inaczej. Od kilku tygodni zmagamy się z epidemią koronawirusa. Zostajemy w domu, zachowujemy środki ostrożności i dbamy bardziej niż dotychczas o higienę. A co z bezdomnymi? Czy są bardziej widoczni? Jak ich wesprzeć w tym trudnym czasie? Tych, którzy są na ulicy, ale i tych, którzy mieszkają w schroniskach lub noclegowniach.
No to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że bezdomność uliczna to jest jedynie procent całej populacji osób bezdomnych. Tych osób bezdomnych na ulicy jest mniej niż osób mieszkających w placówkach. W placówkach około, można szacować, mieszka 60% populacji. Także nasza uwaga skupia się przede wszystkim na osobach w placówkach i do tego na osobach przebywających na ulicy, tych, których, że tak powiem, mieszkańcy Gdańska czy w ogóle Trójmiasta spotykają na co dzień.
Dominik Kwiatkowski, Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku.
Zwyczajowo mieszkaniec Gdańska widzi tą osobę bezdomną uliczną, brzebrzącą czy przebywającą właśnie w tak zwanych miejscach niemieszkalnych, czyli na ulicach, na dworcach, w wiatach śmietnikowych, na ławkach. Też trzeba sobie zdawać świadomość, że duża większość osób przebywa po prostu w placówkach dla osób bezdomnych, które prowadzi nasza organizacja. Co do kwestii samej epidemii i sytuacji, w jakiej znajdują się organizacje pozarządowe pomagające osobom bezdomnym, jest to sytuacja bardzo trudna z tego względu, że przede wszystkim na samym początku nie byliśmy zabezpieczeni w tak duże środki ochrony, jakie były potrzebne. Zwyczajowo każda placówka posiada zabezpieczające środki ochrony, na przykład do odwszawiania, prawda, wymianę odzieży, tego typu rzeczy. Czy wydaje żywność, gotuje, dostarcza żywność, bo taka jest zasada funkcjonowania placówek. Natomiast środki osobistej, takiej dezynfekcji, higieny, maseczek, prawda, środków odkażających, tego nie mieliśmy.
Organizacje pozarządowe, które zajmują się pomocą osobom bezdomnym, stanęły więc przed nie lada zadaniem. Należało odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo swoich pracowników, ale ich samych bezdomnych.
Towarzystwo Pomocy, ale wszystkie instytucje, organizacje działające na rzecz wsparcia osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku podjęły dość radykalne kroki, aby nie dopuszczać do zakażeń osób bezdomnych, zwłaszcza w placówkach dla osób bezdomnych.
Wojciech Bystry, prezes Towarzystwa Brata Alberta.
Schroniska z usługami opiekuńczymi tak naprawdę od samego początku bardzo mocno ograniczyła, a wręcz zamknęły możliwość przyjmowania osób z ulicy bezpośrednio do tych placówek. Zostaliśmy też przez to zobligowani przez wojewody i przez ministerstwo po jakimś czasie do takich działań. Noclegownie działają w tej chwili też w bardzo mocno ograniczony sposób. Też ograniczamy przyjęcia osób z ulicy. Tak naprawdę jedyną otwartą placówką jest ogrzewalnia niskoprogowa, gdzie osoby pod wpływem alkoholu mogą przyjść i przenocować. Tam tak naprawdę wprowadzamy też bardzo mocny rygor zdrowotny. To znaczy każda osoba przychodząca do placówki jest badana pod kątem temperatury ciała, pod kątem zdrowia. Są ratownicy medyczni, którzy też ją monitorują. Może przesiedzieć noc i może tam tak naprawdę w ciepłym, w przyzwoitych warunkach spędzić tą noc, ale to nie jest oczywiście placówka całodzienna. Schroniska, noclegownie w tej chwili działają w reżimie całodziennym z 3 posiłkami dziennie, ale też z ograniczoną możliwością wychodzenia osób na ulicę. po to, żeby ograniczyć możliwości zakażenia tychże osób.
Problem polega na tym, że osób, które znajdują się w schroniskach, na siłę się w nich nie zatrzyma.
To są po prostu takie osoby jak ty czy ja, czyli to są osoby wolne, które mają w pełni prawo do korzystania swoich praw obywatelskich, przemieszczania się i poruszania. Prawda, więc no, mogą wyjść rano z placówki, wrócić wieczorem, w zależności od charakteru, prawda, prowadzenia tej placówki, od ich też stanu zdrowia, bo niektóre osoby mają, powiedzmy, z tym kłopot. No więc taka osoba może wyjść, przebywać cały dzień w różnej, w przestrzeni publicznej i wrócić, tak? Nie jesteśmy w stanie jej zmusić do tego, żeby przebywała na placówce. W związku z tym niesie to za sobą ryzyko, że osoba może po prostu zarazić się wirusem, wrócić do placówki. Placówki są kilkudziesięcioosobowe i ten wirus może się tam rozwijać. Dlatego też jedna z naszych placówek, szczególnie dla osób narażonych na zagrożenie, osób, jak to się mówi dzisiaj, z chorobami współistniejącymi, po prostu z gorszą odpornością, my na samym początku zamknęliśmy i staraliśmy się odizolować. To się, z tego co wiem, dobrze udało, natomiast też trzeba pamiętać, że ta izolacja dotyczy też pracowników, bardzo wielu pracowników. No i tu nakładają się różne tego rodzaju problemy, no bo to tak samo jak, prawda, lekarze czy pielęgniarki, może bez bezpośredniego jakby przełożenia medycznego, ale jednak te osoby potem muszą wrócić do domu, spotykają się z rodziną i tak dalej, więc tutaj rodzą się duże problemy.
To stwarza bezpośrednie ryzyko zakażenia. Dlatego też miasto Gdańsk oraz Towarzystwo imienia Świętego Brata Alberta postanowiły rozwiązać ten problem i stworzyć placówkę, która ma udrożnić system kierowania osób bezdomnych z ulicy do placówki.
Jeżeli Straż Miejska, Policja znajdzie taką osobę i ona wyrazi chęć pójścia do placówki, zgodzi się na to, żeby 14 dni być w tej placówce przy ulicy Zielonogórskiej, to tamtą osobę umieszczamy i po tych 14 dniach jest ona przekierowana do placówki dla osób bezdomnych. Jest to robione po to, żeby ograniczyć te rzeczy, o których słyszymy w mediach, o tych, że w domach pomocy społecznej ludzie się zarażają i tak naprawdę powoduje to bardzo duże zagrożenie i dla kadry, i dla osób tam przebywających. Dlatego uruchomiliśmy taką placówkę buforową, ja to tak nazywam, czyli placówkę, która ma służyć przedwstępnemu przyjmowaniu osób bezdomnych. Oczywiście w tej placówce będą całodobowo monitorowane przez naszą kadrę. Do tego mamy zatrudnionych ratowników medycznych, jest też zatrudniony lekarz, bo wiadomo, że osoby trafiające do nas z ulicy są w bardzo różnym stanie zdrowotnym i tak naprawdę koronawirus jest jedną z mniej problematycznych rzeczy, bo wiemy, jak się zachowywać, ale różne zachorowania, rany, inne rzeczy powodują, że jednak ta opieka musi być wzmożona. Też kwestia właśnie bezpieczeństwa. No, te osoby przebywające na ulicy są dla siebie też zagrożeniem. One są też zdziwione to, co się dzieje, że jest tak mało ludzi na ulicy, że nie mogą żebrać, że nie mogą zdobyć środków finansowych, a więc szukają po tych śmietnikach, znajdują niedopałki, które palą. Także no, tutaj bardzo mocno też działamy prewencyjnie.
Cztery domki i 10 kontenerów mieszkalno-użytkowych. Będzie tam miejsce dla 32 osób. W dwóch kontenerach znajduje się ambulatorium oraz miejsce dekontaminacji, czyli rodzaj łaźni, gdzie można odkazić powierzchnię ciała i przedmiotów. Pierwsze zakwaterowania w nowej placówce już są, a około 15 osób czeka wciąż na liście rezerwowej. Niestety tutaj pojawia się kolejny problem.
Problem jest z chęcią tych osób, do pomocy i to jest tak naprawdę największa dla nas dziura, dlatego że my akurat przy tym systemie kontenerowym założyliśmy część miejsc, dokładnie 3 izolatki dla osób niepełnosprawnych, żeby mogli przyjść te 14 dni, poczekać i przejść do placówki, ale dla nas największą dziurą jest to, że nie możemy nikogo zmusić do tego, żeby do tej placówki przyszli i największą dziurą jest to, w jaki sposób ich motywować, osoby pozostające w kryzysie bezdomności na ulicy, do tego, żeby chcieli przyjść. No my już naprawdę wymyślamy dużo rzeczy, bo to po to, żeby oni na przykład pozostawali w tej placówce, my też zakładamy, że będziemy im dostarczali tytoń. Tytoń po to, żeby oni nie musieli wychodzić, szukać tego tytoniu po ulicy, na ulicy, w śmietnikach, tylko żeby właśnie w sposób bezpieczny mogli ten trudny czas przetrwać i tyle. Oczywiście mówiąc na temat szczelności systemu, to jest tak, że system jest na tyle bezczelny, na ile przyjdzie jakaś sytuacja, w której nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. A takie sytuacje niestety życie nam pokazuje. No, jest bardzo dużo sytuacji, kiedy rozkładamy ręce, no bo się tego nie spodziewaliśmy. I tutaj mogę w tej chwili powiedzieć, że według nas system zaczyna być bardzo szczelny, ale zaraz przyjdzie jakiś pan na wózku z psami, z innymi i powie, że on nie chce, póki nie zaopiekujemy się całym inwentarzem, który ma, i będziemy mieli problem, tak? Także według nas staramy się to robić w taki sposób, żeby dostosować do osób, które potrzebują pomocy, choć no, nie wiemy, co nas zaskoczy. I tutaj też musimy mówić na temat akurat miasta Gdańska, dlatego że miasto Gdańsk, podpisując kartę praw osób bezdomnych tak naprawdę bardzo niedawno, bo to był chyba luty, w tej chwili no, wykazuje, że tą kartę realizuje. Skoro całe miasto ma hasło zostań w domu, miasto stara się to ułatwiać, stara się wspierać mieszkańców w tym, też i wspiera osoby bezdomne. Także tutaj widać, że podjęcie przez Radę Miasta Gdańska, dlatego też dziwię się, że niektórzy radni dopytują się o tą placówkę na Zielonogórskiej, a po co, a dlaczego, a to niebezpieczne. Sami podjęli uchwałę mówiącą o tym, że będą traktować osoby bezdomne tak jak każdego mieszkańca w sposób godny, a więc nie zabrońmy im tego, żeby mogli zostać w domu, tak? Skoro to hasło propagujemy.
Siebie, czekając, co los nam da. Idę daleko i nie wiem, czy cokolwiek nam da.
Sytuacja w przypadku koronawirusa jest taka, że przede wszystkim należy też odpowiednio zabezpieczyć pracowników, żeby oni czuli się bezpiecznie, mogli bezpiecznie świadczyć tą pracę. Po drugie, dotrzeć też z informacją i też ze środkami higieny, prawda, osobistej czy z maseczkami do tych osób bezdomnych przebywających na ulicy. Dzięki temu, że my z miastem Gdańsk współpracujemy między innymi przy autobusie SOS od kilku lat, mogliśmy w tym autobusie też rozdawać maseczki dla osób bezdomnych. Z tego autobusu dziennie korzystało kilkadziesiąt osób w sezonie zimowym. To też trzeba powiedzieć, że jeżeli autobus wyrusza z Sopotu, z Mąciaka i kończy swój bieg w noclegowni na ulicy Mostowej, to obsługuje kilkadziesiąt, nawet czasami 60 osób dziennie, w godzinach wieczornych.
Tutaj apel, jeżeli ktoś szyje maseczki, chciałby się podzielić z nami, no to pewnie każdą ilość możemy przyjąć i po prostu rozdać ją w tym autobusie osobom, które tych maseczek nie mają, no bo wiadomo, że te maseczki też te osoby nie mają ani gdzie wyprać, ani jak zdezynfekować, czyli one tak naprawdę służą im jeden, dwa dni i one są przez nich do wyrzucenia. My nie mamy takich możliwości, żeby w sposób bezpieczny je sterylizować.
Widać faktycznie osoby bezdomne, które noszą maseczki, tak? To jest jakby ten plus. Ja spotkałem kilku takich panów w Śródmieściu, którzy gdzieś tam widziałem, że nieśli jakieś puszki, nie wiem, czy skupy są teraz czynne, ale widziałem, że nosili jakieś zdobycze, prawda? Więc tak, widziałem osoby bezdomne w maseczkach, ale też widziałem osoby bezdomne bez maseczek. No tutaj, jak wiemy, obowiązek mają egzekwować służby mundurowe, więc no ale liczę na to, że ta świadomość gdzieś wśród osób bezdomnych rośnie. No i dzięki temu, że trzeba pamiętać o tym, że nasi streetworkerzy, kiedy mają bezpośredni kontakt z tymi osobami, to jest to już kontakt bardzo często, można powiedzieć, w jakiś sposób wyrobiony, tak? To jest już trzeci, czwarty kontakt. Ta osoba bezdomna zna naszego pracownika, wie, jakie jest zadanie naszego pracownika, wie, że to jest jakby niesienie pomocy, też informacji, przekazywanie informacji, gdzie można zjeść posiłek, gdzie można się przebrać, gdzie można skorzystać z łaźni. Więc jeżeli taki pracownik na takim poziomie zaufania podchodzi do osoby bezdomnej i tłumaczy, że teraz należy nosić maseczkę, bo to jest dla jego też zdrowia i bezpieczeństwa, jeżeli się poczuje źle, to takie są takie kierunki, że tak powiem, żeby się uzyskać pomoc, no to myślę, że ta pomoc może być skuteczna i przyjmowana jest w sposób pozytywny.
Tak naprawdę pracujemy tak jak dotychczas, zachowując środki ostrożności.
Anna Aksan, streetworkerka.
Jesteśmy wyposażeni w maseczki, przyłbice, w rękawiczki, w środki dezynfekcji. W kontakcie z klientem zwracamy szczególną uwagę na stan zdrowia. No ze względu na tak naprawdę ograniczone możliwości tych osób o dbanie o higienę, no a także no, zwracając też uwagę na to, że często klienci nasi mają inne towarzyszące także choroby. No informujemy, z jakich form mogą skorzystać w dalszym ciągu. Informujemy też, jakie na przykład mogą być objawy, które powinny ich zaniepokoić, a także informujemy ich, gdzie mogą uzyskać pomoc, gdyby ewentualnie takie objawy się pojawiły. No też mamy na uwadze, że no nie każda osoba w kryzysie bezdomności ma dostęp tak naprawdę do różnego rodzaju środków masowego przekazu. Także staramy się informować, jak wygląda teraz ta sytuacja bieżąca.
Bardzo istotnym jest, żeby zwracać uwagę, ażeby nasi klienci ograniczali możliwie najbardziej kontakt z przedmiotami znajdowanymi w śmietniku.
Marina Dąbrowska, streetworkerka.
To jest często ich sposób pozyskiwania pieniędzy, natomiast jest tutaj szczególnie niebezpieczne teraz w tym okresie, kiedy nie wiemy, kto dotykał tych przedmiotów, w jaki sposób one były tam, że tak powiem, przetransportowane. No tutaj to jest też nasza duża rola.
Zaopatrzyliśmy w tej chwili streetworkerów w pakiety żywnościowe po to, że jeżeli znajdą gdzieś osobę bezdomną, mogły ją wesprzeć takim pakietem. Też kwestie maseczek, rozdawania maseczek i innych rzeczy. Także tutaj bardzo dużo działań profilaktycznych z naszej strony się dzieje po to, żeby te czasy, trudne czasy dla nas wszystkich były trochę łatwiejsze też dla osób bezdomnych, żeby oni po pierwsze wiedzieli, żeby czuli się, mieli wsparcie, ale też czuli to, że w każdej chwili jednak mogą powrócić do tej placówki. Dlatego ta placówka na Chełmie jest dla nas bardzo, bardzo ważna, no bo ona udrażnia nam cały system wsparcia osób bezdomnych w tej chwili w Gdańsku.
W tym śnie boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, co się dogonimy.
Pomóc może każdy z nas w czasie pandemii trochę inaczej.
Ja cały czas w mediach mówię, pomagajmy rozsądnie, pomagajmy mądrze, nie dawajmy pieniędzy na ulicy, nie dawajmy rzeczy na ulicy. I w tej chwili muszę te rzeczy zweryfikować. W tej sytuacji pomagajmy osobom też na ulicy, dlatego że to nie jest normalna sytuacja i potrzebujemy nienormalnych działań. Także jak widzimy osobę bezdomną na ulicy, prosi nas o bułkę, to kupmy mu tą bułkę, kupmy mu jedzenie. Jeżeli poprosi nas, żeby zadzwonić, bo my też staramy się osoby bezdomne pozostające na ulicy uświadamiać to, o czym my doskonale wiemy jako mieszkańcy miasta Gdańska. Oni nie, bo nie mają skąd tego poznać, mianowicie jakie są procedury w tej chwili korzystania ze służby zdrowia, że jeżeli on będzie miał objawy w postaci wysokiej temperatury, kaszlu, duszności, to nie ma iść do lekarza pierwszego lepszego, tylko powinien skorzystać z linii telefonicznej. On o tym nie wie. My staramy się te osoby na ulicy uświadamiać o tym, mówić im, że są takie procedury i jeżeli jakaś osoba bezdomna przyjdzie, by podeszła po nas i poprosiła o wykonanie telefonu, żeby ktoś z służb miejskich się nimi zainteresował, to proszę to pomóc. Proszę w taki sposób zrobić, no bo to jest tak naprawdę bezpieczeństwo nas wszystkich. Że jeżeli osoba bezdomna czuje się chora, żeby nie szła do tego lekarza, nie szła na SOR, tylko żeby umożliwić jej kontakt. My i nasi pracownicy chodzimy, sprawdzamy temperaturę tym osób, pytamy się o stan zdrowia, w trudnych momentach dzwonimy, no ale może się zdarzyć tak, że ktoś podejdzie i poprosi nas o taką pomoc i to jest też bardzo ważna pomoc.
Pomagajmy zatem mądrze tym, którzy tej pomocy potrzebują. Tym bardziej, że sytuacja zmienia się bardzo szybko i to niestety nie na lepsze.
Pojawia nam się następna grupa, z którą będziemy musieli się za chwileczkę, pytała się pani o dziurę w systemie, coś zacząć myśleć. To są obcokrajowcy, którzy u nas pracowali, którzy zostali u nas w kraju i zaczynają się borykać z tym, że no, stracili pracę. Jest potrzeba też ich wsparcia tutaj, w tej trudnej sytuacji, w obcym kraju. No także tutaj pewnie też za chwileczkę będziemy się nad tym zastanawiali, jak wesprzeć te osoby. Już Bank Żywności, inne organizacje wspierają ich w sposób właśnie związany z wydawaniem żywności, z takim wsparciem. No ale pewnie trzeba będzie się zastanowić też długofalowo nad tym, jak ich wesprzeć, jeżeli ta sytuacja się bardzo mocno przeciągnie.
Miejmy nadzieję, że nie będzie przeciągała się w nieskończoność, bo każdy z nas odlicza przecież chwilę do powrotu normalności. W mediach i na portalach społecznościowych dziękujemy służbom medycznym za ich zaangażowanie i walkę z koronawirusem, a dziś ustami i słowami Wojciecha Bystrego dziękujemy także innym.
Bardzo chciałbym podziękować całej kadrze zatrudnionej w systemie wsparcia osób bezdomnych, pracownikom Towarzystwa Rata Alberta, Przystani i innych organizacji, dlatego że wasz heroizm w tych działaniach powoduje, że te osoby, które są w tej chwili na ulicy, te osoby, które są w placówkach, mają realne wsparcie, mają szansę na to, żeby tą epidemię, ten trudny czas dla całej Polski, dla nas wszystkich, przetrwać i wyjść z tego naprawdę zdrowym. I to jest najważniejsze. Bardzo wam dziękuję za to i sądzę, że dziękujemy służbie zdrowia, dziękujemy ratownikom medycznym, lekarzom. Naprawdę trzeba też pamiętać o pracownikach socjalnych, o ludziach, którzy na samym spodzie całego systemu pomagają, narażając swoje życie, zdrowie, swój strach, przełamując. Każdy z nas się boi. Pamiętajmy o tych osobach, że robią to dlatego, żebyśmy wszyscy byli bezpieczni. Naprawdę bardzo im dziękuję za to.
Była to audycja Razem Łatwiej, w której gościliśmy osoby związane z Towarzystwem Pomocy imienia Świętego Brata Alberta w Gdańsku. Stefan Kotyk, realizator, i Magda Świerczyńska. Dolot. Dobranoc.